Moi drodzy, mam nadzieję, że wszyscy mamy konspekty i jeśli nie, to na wózku Elizy są jeszcze egzemplarze, można się nimi poczęstować. Dzisiaj temat, który chciałbym z wami omówić, brzmi cud, wyprostowane życie. Jest to temat, który na chwilę zabiera nas z tego cyklu rocznego, tak zwanej wielkiej gry, którą realizujemy drugi rok z rzędu, a to dlatego, że jeszcze niektórzy nie wrócili z wakacji, a myślę, że te tematy są na tyle ważne, dlatego chcielibyśmy dać szansę wszystkim uczestniczeniu w tych rozważaniach. Można powiedzieć, tak jak czytamy w konspekcie w tych uwagach wstępnych, że każdy z opisywanych w Biblii cudów jest inny. Ponadto często opisany jest tak zwięźle, że czytanie o nim rodzi mnóstwo pytań. Jak widzimy, nie znamy stuprocentowych szczegółów dotyczących zaistniałych cudów. Co do słowa w ogóle cud i kwestii będziemy też po kolei się jeszcze odnosić. Dlaczego? Może dlatego, byś zobaczyła, że jest miejsce na cud w twoim życiu. Żebyś nie mogła, nie mógł powiedzieć, że takich przypadków jak twój Bóg nie rozwiązuje. Cud. Cóż to takiego? Co możemy nazwać cudem? Jeśli ktoś zapytałby nas, słuchaj, wiem, że ty chodzisz do kościoła, a mówisz o sobie, jesteś chrześcijaninem, chrześcijanką. Wytłumacz mi, co to jest cud? Na czym cud polega? Co byśmy powiedzieli? Jak widzicie, w konspekt jest pocięty ten fragment, który będziemy za chwilę rozważać. Będziemy zastanawiać się nad każdym wierszem. A więc zachęcam, jeśli mamy przemyślenia, to róbmy to tak bardzo interaktywnie. Cóż to będzie cud? Ktoś się odważy? Coś, co człowiekowi nie mieści się w głowie. Coś, co zaszło, a nie potrafimy tego wytłumaczyć. Okej. Niektórzy, zresztą tamtych, co mówią, że w ogóle cuda się nie zdarzają, to o tej grupie nie będę mówił, bo wiemy, że są takie osoby. Niektórzy uważają, że cud to jest rzecz sprzeczna z prawami natury. Coś, co dzieje się jakoś niezgodnie z tym, co natura by nakreślała. Ale tak nie jest. Bo przecież praw natury Bóg nie zamroził. Jeśli podskoczysz w górę, to zapewniam cię, spadniesz na dół. Nie musimy wołać wozu strażackiego z drabiną, żeby ciebie tam ściągali. Prawa natury są. Tyle, że Bóg zna o wiele więcej tych praw i wykorzystuje wiele więcej praw, które my nazywamy ponadnaturalnymi. Zresztą nawet naukowcy, jak widzimy, odkrywają coraz to nowe prawa, nowe zależności. Przecież uniwersytetów nagle nie pozamykano, stwierdzono, no już teraz to wszystko wiemy, po co nam nauka i tak niczego nowego nie odkryjemy. A jednak odkrywa się, ponieważ Bóg tak wspaniale poukładał ten świat, który nam przychodzi żyć, że nie jesteśmy w stanie tego wszystkiego ogarnąć. Cud zatem to wydarzenie się czegoś, co wykracza poza ludzkie możliwości. Tak Tereska powiedziała, poza nasze ludzkie myślenie. Coś, co nam się po prostu w głowie nie mieści. Ale nie jest to zamrożenie praw, jak my mówimy, praw natury. Chrześcijaństwo opiera się na cudzie. A więc dla mnie niebywałym byłoby, gdyby ktoś w kościele powiedział, cuda się nie zdarzają. Cały kościół opiera się na wielkim cudzie, który nazywa się nowym narodzeniem. Niektórzy definiują nowe narodzenie, i to nie jest definicja godna pomnażania i powielania, że nowe narodzenie polega na tym, że ktoś przychodzi wreszcie po rozum do głowy, następuje opamiętanie, a potem ciężka, mozolna praca, żeby temu podołać. To nie jest nowe narodzenie, to jest psychologia. Nowe narodzenie to jest to właśnie zaistnienie Boga we mnie w sposób tak cudowny, że moje życie według zasad nakreślonych przez Boga nie jest ciężką pracą, ale przyjemnością, która okazuje się możliwą do spełnienia. Nowe narodzenie to przecież jest ingerencja, działanie Boga, który zmienia nas na skutek naszego zaproszenia, naszej gotowości do tej zmiany. Dlaczego zatem cud uzdrowienia kobiety pochylonej, bo ten fragment właśnie o tym mówi. Nie jest to przecież pierwszy cud dokonany przez Jezusa, ale ten cud wyprostowania, uzdrowienia pochylonej kobiety można rozumieć troszeczkę jak fragment Psalmu 60, który brat Marcin nam przypomniał. Pamiętamy? Tam były słowa. Powiedziałeś jedno słowo, a ja zrozumiałem dwie rzeczy. A więc ten cud, na tym cudzie możemy widzieć cud uzdrowienia takiego cielesnego, fizycznego, ale także i coś więcej. Tak jak tutaj na czerwono napisałem. Dlaczego ten cud? Bo wszyscy jesteśmy wykrzywieni, a dzieci się garbią. Jeśli spojrzymy na to fizycznie, to faktycznie często się pochylamy, ale to nie jest dobre. Panowie, jak się pochylamy, to co się dzieje? Zobaczcie, airbag idzie do przodu. To nie jest dobre. A więc potrzebujemy jakiejś nawet fizycznej kontroli. Moja żona na to znalazła sposób. Kupuje mi koszulę typu slim i działa to zawsze, że muszę się prostować, bo by mi guziki się rozchodziły. Takiej korekty potrzebujemy. Dzieci, które się garbią, tak, też widzimy, że chodzą różnie, korygowane są przez tatę, mamę, mówi, nie garb się, wyprostuj się, czego się garbisz? Korekty potrzebujemy, ale też w sensie duchowym potrafimy być pochyleni. W sensie, powiem kolokwialnie, zdołowani życiem, które gdzieś tam się nam wali, jak my często mówimy. Dlatego tą korektą jest Boże Słowo. Tą korektą jest też przykład cudów opisywanych w Biblii. I jak powiedziałem, nie ma cudów, które by się powtarzały i nie jest tutaj wykorzystany wachlarz cudów, które się dokonał. Czyli może powiedzieć to tak, Pan Jezus przyszedł, dokonał cudów, zamknięta lista. Jeśli mieścisz się w kategoriach, okej, możesz liczyć na tym, ale twój przypadek nie jest opisany w Biblii. Jeśli twój przypadek nie jest opisany w Biblii, to znaczy, że Bóg ma jeszcze wiele, wiele możliwości, bo przecież różne przypadki się zdarzają. Fragment główny, który chciałbym teraz, abyśmy wspólnie sobie omówili, zresztą na czwartkowych spotkaniach rozpoczęliśmy omawianie listu do Rzymian w podobny sposób. Omawiamy bardzo szczegółowo poszczególne wiersze. Dzisiaj zajmiemy się 13 rozdziałem Ewangelii Łukasza, wierszami od 10 do 17, żeby też dokładnie prześledzić ten aspekt wyprostowanej kobiety. Złotą myślą, czyli tą główną rzeczą, która wydarzyła się i wokół której cała ta historia jest opisana, czytamy wiersz 13 i nałożył na nią ręce. Wtedy natychmiast wyprostowała się i zaczęła chwalić Boga. To jest ten główny punkt naszego rozważania, czyli to, do czego Bóg w osobie Jezusa Chrystusa doprowadził. Okej, zacznijmy czytać. Jak widzicie, macie też pod każdym wierszem kreski czarne i czerwone. Mam nadzieję, że to czerwone też widać. Nasza drukarka troszeczkę płata nam figla, ale udało się tym razem wydrukować. Czarne to są te spostrzeżenia jak zwykle, tak? Które mamy w sposób jakiś tam kulturowo-historyczny sobie może wyjaśnić. Natomiast czerwone to są odniesienia, czyli to naprawdę jak tą kwestię mogę odnieść do swojego życia. Pewnego szabatu nauczał w jednej synagog. Co tutaj widzimy? Że opisana historia ma miejsce w szabat. A więc Pan Jezus w szabat nie szedł nad jeziorko. Tak, miał wolny dzień, mógł iść, piękna pogoda nad jeziorko, wieczorem herbatka, spędzić fajnie, fajnie czas. Ale tu czytamy, że pewnego dnia w szabat nauczał w jednej z synagog. A więc jego dzień był aktywny, mimo że był szabat. Chodził do synagogi pomóc ludziom zbliżyć się do Boga. Bo przecież wiemy, że podstawowym celem Jezusa było głosić Królestwo Boże. Jego podstawowym celem nie było przyjść dokonywać cuda i uzdrawiać. To działo się przy okazji głoszenia Królestwa Bożego, które zaistniało właśnie w obecności Jezusa Chrystusa. W szabat, czyli w dzień wolny, poszedł do synagogi. Synagoga to słowo hebrajskie, które dosłownie można by przetłumaczyć miejsce zbierania się. Syn agoga. Tak, dwa słowa zbite w całość, czyli miejsce zbierania się. Po to, aby właśnie nauczać. Jak to się ma do mnie? Dla mnie dzisiaj szabatem jest niedziela. A więc ja w niedzielę też mogę iść do mojej synagogi, czyli do wspólnoty, do miejsca, jak my nazywamy kaplicą, zborem, gdzie się spotykamy, aby odpoczywać w sposób aktywny. To znaczy, aby rozważać Boże Słowo, głoszone przez kaznodzieję, ale też przeze mnie weryfikowane w jakiś sposób, bo przecież mamy je przed sobą, możemy też pisać swoje odniesienia. Dla mnie niedziela staje się właśnie takim sposobem spędzania czasu, jaki spędzał Pan Jezus. 11 werset, czytamy, ale właśnie była tam kobieta, która od 18 lat miała ducha słabości. Była zgięta we dwoje i nie mogła całkowicie się wyprostować. Widzimy tutaj co? Kobietę, która miała bardzo poważną dolegliwość. Była pochylona i ta choroba nie była od jakiegoś tam krótkiego czasu. Tutaj czytamy, że zmagała się tym problemem aż 18 lat. Mikołaj jest człowiekiem 18-letnim. Mikołaj, 18 lat to krótki czas? No powie tak, 50 lat będziesz miał, też powiesz krótki czas. Ale jednak, jak się zważy na tę dolegliwość, to wcale tak krótko nie jest. I zdajemy sobie sprawę z tego, że to pewnie nie był pierwszy raz obecności kobiety w tym miejscu. I nie godziła się z takim faktem, tak, że próbowała na swój sposób jakoś walczyć z tą chorobą, jak każdy z nas, którego choroba dosięgnie. Nie mamy tu szczegółów, jak jej życie wyglądało, kto jej nie mógł pomóc, tak, do kogo pomóc, kto do kogo się udawała. A jednak mamy tu problem. Ale też mamy tutaj jakieś stwierdzenie, że miała ducha słabości. Miała ducha słabości. Często mylnie, niestety, odnosimy kwestię właśnie ducha słabości do konkretnej osoby. Ale nie tak jest zawsze. Nie w każdym przypadku i nie jest to w tym przypadku. Otóż, jak wiecie, często mówiąc o tłumaczeniu, tym przekładzie nowym Biblii, wspominamy o tym, że sięgamy do takich tak zwanych wariantów, czyli też manuskryptów starych, które zawierają te same teksty, ale jednak troszeczkę innym tłumaczeniem. To pokazuje nam, że ludzie, którzy żyli bliżej tych czasów, w których ten dokument powstawał, czyli Pismo Święte, rozumieli pewne sformułowania inaczej. Jest taki dokument, nazywa się Kodeks Bezy z V wieku i tam jest to przetłumaczone, mamy tutaj taki przypis, była słabego ducha. A więc trochę kontekst mamy już inny. Tutaj mamy ducha słabości, a w tamtym tłumaczeniu mamy była słabego ducha. Więc to chodzi nie o osobę, tylko o pewną cechę osobowości. W Starym Testamencie zresztą duch, na przykład słaby duch, tak, czy ducha słabości, możemy też tłumaczyć jako sposób myślenia, zapał, brawura, hard ducha. Tak, to są te kwestie dotyczące tego ducha, który pojawia się w Starym Testamencie. Odwaga, brak lęku, przepływ siły i tak dalej. A więc pod słowem duch mamy raczej pewne zachowania, pewne cechy, które charakteryzowały daną osobowość. A więc można by rzec, że ta kobieta miała słabego ducha. To powodowało też pewien uraz fizyczny. Tak? Ten uraz fizyczny jakby rujnował też jej wnętrze duchowe, bo jak niektórzy mówią, że człowieka przy życiu najwięcej czy najbardziej trzyma nadzieja. Tak? Utrata nadziei powoduje, że człowiek zaczyna powątpiewać, coraz bardziej słabnie w tym dociekaniu czy dążeniu do celu. Myślę, że do naszego życia możemy też to fajnie odnieść, że i my potrafimy być tacy pokrzywieni. I to wynika właśnie z takiego nieraz słabego ducha, z jakiegoś lęku przed ludźmi, przed sytuacjami różnymi, nie wiem, lęk przed szkołą, przed egzaminem, przed rozmową z pracodawcą i tak dalej, i tak dalej. To powoduje gdzieś, że ta nasza taka pewność nagle staje się mniejsza i zaczynają budzić się pewne wątpliwości. To jest nasze pochylenie i to jest to jakby drugie znaczenie, rozumienie tego, co prezentowała ta kobieta. Nie tylko cielesną dolegliwość, bardzo przykrą, tak? No bo możemy sobie wyobrazić kobietę, która nie była w stanie nawet wyprostować się. Świat widziała z pewnej bardzo niskiej perspektywy. Nawet jak gdzieś był tłum, nie mogła zobaczyć, co faktycznie dzieje się z przodu i co spowodowało, że ten tłum tak liczny jest. To pochylenie duchowe może powodować identyczne efekty. Mogę widzieć świat poprzez to pochylenie duchowe nie do końca precyzyjnie, nie do końca jasno. I mogę nie zauważać rzeczy, które są bardzo istotne. Powoduje to pewne wycofanie się. Pochylenie się powoduje też duchowe pochylenie, że nie mam śmiałości może zaangażować się też w Kościół. Nie mam śmiałości wyjść naprzód i podzielić się na przykład świadectwem, które wiem, że dotknęło mnie, ale może nie powinnam, może nie powinienem, może to nie ten czas, nie to miejsce, może inni powiedzą, że a tam takie świadectwo. Nie o to chodzi właśnie. Tu wstępuje właśnie takie pochylenie. Jeśli takie myślenie gdzieś jest, to znaczy, że jak ta kobieta, jestem pochylony w jakimś aspekcie swojego życia. Ale jest na to recepta. Dlatego ta historia, która ma nam nieść sposób, jakim mogę sobie z tym poradzić. 12 wiersz. Gdy Jezus ją zobaczył, przywołał ją i powiedział: kobieto, zostałaś uwolniona od swojej słabości. Co tutaj widzimy? Coś, co nie jest takie typowe przy każdym opisywaniu cudu. Zazwyczaj ludzie przychodzą z problemem do Boga. Zazwyczaj ludzie przychodzili z problemem do Jezusa i z prośbą. Ale znamy kilka takich przypadków, że Bóg sam podejmuje inicjatywę. Pamiętacie, syn wdowy, jedyny syn wdowej, który zmarł, który był odprowadzony na miejsce, jak to niektórzy mówią, swojego spoczynku. Jezus podszedł, ulitował się nad kobietą i życie przywrócił. Tu mamy podobnie. Co Jezus czyni? Przywołał ją. Sam ją zauważył. Ona 18 lat się z tym zmagała. I w pewnym momencie znalazła się w miejscu i w czasie najbardziej odpowiednim. I co najważniejsze, w towarzystwie Jezusa. Niewiele wiemy o tej kobiecie. Może przychodziła modlić się o uzdrowienie. Każda modlitwa kiedyś zostaje wysłuchana. Ta kobieta czekała 18 lat na ten moment. Ale można powiedzieć, że warto było czekać, bo Jezus ją zauważył. Czy wiesz, jak cenny jesteś w oczach Boga? Czy myślisz, że Jezus ciebie nie widzi? Czy myślisz, że Jezus też nie ma o ciebie starania? Czy myślisz, że Jezus nie wysłuchuje twoich modlitw? Że Jezus pozostaje głuchy? że może tłum, który jest przed tobą, oddziela ciebie od niego. Tak nie jest. Przecież ta kobieta była trudno dostrzegalna gdzieś tam w grupie osób. A jednak Jezus ją zauważył i wiedział, po co ona jest w tym miejscu. Wiedział, że czeka na uzdrowienie, chociaż może już straciła nadzieję. Ale tak nie było, bo cóż robiła w tym miejscu? Dlaczego przyszła? Jesteś tak samo cenny w oczach Boga. Jedyne, co możesz zrobić, to tak jak ta kobieta, co? Mogę znaleźć się w najbliższym otoczeniu Jezusa. A najbliższe otoczenie to nie jest w tym przypadku dzisiaj miejsce konkretne, ale moja postawa. Jakie mam relacje z Bogiem? Jakie mam relacje z Chrystusem? Jaka jest bliskość moja z Nim? Czym to się przejawia w moim życiu? Czy właśnie dostrzegam wielką troskę w Nim o mnie? 13 wiersz. I nałożył na nią ręce. Wtedy natychmiast wyprostowała się i zaczęła chwalić Boga. Co tutaj widzimy? Są rzeczy, są sytuacje, są przypadki, w których człowiek nie radzi sam sobie i potrzebuje pomocy. Tu mamy ewidentny przykład. Ona nie mogła sobie sama z tym poradzić. Ona na 100% potrzebowała pomocy kogoś. To uzdrowienie nastąpiło gdzie? Ktoś powie w synagodze. Okej, jest miejsce, ale nie o to chodzi. To nie magia synagogi sprawiła, że ona wyszła z tego miejsca uzdrowiona. Co uczyniło? Bliskość Jezusa. Dotknął jej. Czyli znalazła się, nie wiem, na metr od Jezusa. W istotnej bliskości z Nim. I ten cud, to uzdrowienie dokonało się właśnie w bliskości Jezusa. Uzdrowienie też jest natychmiastowe. Jeśli mówimy o uzdrawianiu i uzdrowieniu, to ono dzieje się w sposób zauważalny. I nie można przyjmować definicji osób, które mówią: okej, jeszcze nie, na pewno jesteś zdrowy, tylko ty sam musisz w to uwierzyć. Czas pokaże, zobaczysz. Idź i mów, że jesteś zdrowy. Widzimy na przykładach Biblii, że uzdrowienie jest zauważalne i wszyscy dookoła byli tego świadkami. Zaraz sobie przeczytamy, że byli tego świadkami i to zauważyli. To nie jest moja interpretacja. Uzdrowienie po prostu się dokonuje. Dokonuje tego Chrystus poprzez swoje dotknięcie. Dokonać to się może w najbliższej otoczeniu, w najbliskości Jezusa. Bliskość to sprawa uświadomienia sobie, że On jest obok. Tym jest bliskość. To sprawa rozmawiania z Nim. Potrzebne nam jest każdego dnia w jakiś sposób uzdrowienie z tego pochylenia, które nas krępuje. Potrzebne nam jest zawsze Jego dotknięcie. Potrzebne jest wsparcie. I On, Jezus Chrystus, może tego dokonać. Ale co czytamy? Czy były wiwaty z tej okazji? Czy tłum, tak jak na koncertach, tworzył falę i wiwatował: chwała Tobie, Jezusie, dzięki, że uzdrawiasz. Są tacy, co i w całym znajdą dziurę. I tu mamy przykład, 14 wiersz. Wówczas przełożony synagogi, oburzony, że Jezus uzdrowił w szabat, odezwał się do tłumu: Jest 6 dni, w których należy pracować. W te zatem przychodźcie i dawajcie się uzdrawiać, a nie w dzień szabatu. Aby do tej kobiety, po co ty dzisiaj w ogóle tu przyszłaś? W szabat chora? W domu chorzy są, a nie tutaj. My tu przychodzimy wywyższać Boga, a nie dawać Mu pracę. Dla przełożonego uzdrowienie, leczenie było po prostu pracą. Było zajęciem, które było niedopuszczalne w szabat. Dbał o porządek. Czy przełożony miał rację? Co dla niego liczyło się bardziej? Człowiek czy przykazanie? Ten przełożony był najzwyklejszym funkcjonariuszem. Był jakimś tam instrumentem w tej machinie życia religijnego. Dla Boga uzdrowienie to sprawa miłości, a nie powinności. Oni widzieli uzdrowienie jako pewną powinność. Bóg widzi uzdrawianie, jakiekolwiek by było, one by było, na jakiejkolwiek płaszczyźnie, jako akt miłości. Poza tym, jeśli kieruje się miłością, to miłość, ta od Boga, zamienia pracę w pasję, w twórczość. To jest właśnie też nowonarodzenie, że nowonarodzenie dokonane przez Boga powoduje, że zaczynam żyć według zasad chrześcijańskich, bo one mnie ciągną, bo one sprawiają mi przyjemność, bo one w zasadzie pozostawają dla mnie bezdyskusyjne i naturalne. I później człowiek puka się w głowę i mówi, jak wcześniej ja tego nie mogłem zrozumieć. Dlaczego widziałem innych chrześcijan jako tych, którzy tego nie mogą, tam muszą iść, to muszą zrobić, a tego im się zabrania. Miłość, która wiąże się z osobą Chrystusa, zamienia właśnie tą powinność w pasję i twórczość. Panowie, czy ciężko kocha się żonę? Czy to jest powinność? Przez nos mówią, nie. Czy to jest powinność? To jest pasja. To jest przyjemność. A ile dni w tygodniu ją kochasz? 6 dni, bo 7 jest sabat? Szabat, a więc 7 dnia w niedzielę? Nie, ja odpoczywam. Nie, ja cię, kochanie, dzisiaj nie mogę kochać. Ja dzisiaj odpoczywam. Tak nie jest. Miłość powoduje, że kocham moją żonę każdego dnia przez 7 dni w tygodniu. Co robił Pan Jezus? Identycznie to, co o czym mówię. Miłość sprawia, że nie widzę już rzeczy w kategoriach pracy. Swoje zaangażowanie, swoją służbę widzę jako pasję, jako możliwość, w której Bóg w twórczy sposób jest w stanie mnie wykorzystać. A więc w Bogu, jeśli mogę to odnieść do siebie, Bogu w Jego miłości zupełnie inaczej mogę postrzegać rzeczywistość. Poza tym wiem, że Bóg kocha nas cały czas. I o każdej porze dnia i nocy, w każdym dniu tygodnia jest przy nas, gotowy, aby właśnie wsłuchiwać się w nasze prośby, czy też wspierać nas w różnych działaniach. Powiem więcej, On to czyni. Nawet nieraz, nie wypowiadając słów i próśb, On i tak nas prowadzi. Czy to dostrzegam? Czy jestem w stanie to powiedzieć i to wskazać? Kto jest dla mnie ważny? Czy kocham Boga? I czy też jestem w stanie oddać Mu cały swój czas, mówiąc, Panie, ten czas jest Twoim czasem. Gospodaruj nim tak, abym mógł być właściwie przez Ciebie używany. Buduj swoje relacje z Bogiem na miłości. Buduj swoje relacje z ludźmi na miłości. A wtedy zobaczysz, co takiego jest pasją. W jaki sposób, w twórczy sposób możesz być wykorzystywany. Nie bądź jak ten przełożony synagogi, który widzi tylko prawo, a nie widział człowieka. Są niestety takie wspólnoty, gdzie prawo bierze górę. Najpierw zasady, a potem człowiek. Tak nie jest w Kościele Chrystusa. Tak nie jest w Jego bliskości. Dlaczego tak mówię? Otóż 15 wiersz też tak to wskazuje. Wtedy Pan mu odpowiedział: obłudnicy, czy każdy z was w dzień szabatu nie odwiązuje od żłobu swojego bydlęcia lub osła i nie prowadzi ich napoić? Przecież wiemy, że istnieją sytuacje wyjątkowe. Nie mogę być niewolnikiem jakichś zasad. Żyję w wolności. Żyję w Chrystusie. I tak jak ci przełożeni synagog byli w stanie zadbać o swoje krowy, osły, cokolwiek, tak samo my w sytuacjach nadzwyczajnych, prowadzeni przez Boga, trzymamy się tego, co wytycza nam miłość. Właśnie taki przypadek Jezus nam podał. W sytuację, której nie można było zastosować istniejących zasad. Potem przyjęli to uczniowie. W Dziejach Apostolskich też czytamy, tak? Że w szabat też dochodziło do uzdrowień. Ale ci przełożeni się wcale nie zmienili. Może personalnie tak, bo było to inne miejsce, inne osoby. Ale mentalnie zasady brały górę. Dzisiaj jest podobnie. Dzisiaj ludzie potrafią tak poukładać się zasadami, że zatracają w ogóle zdrowy rozsądek. I człowiek, dla którego niby te zasady miały być tworzone, staje się takim trybikiem w tej machinie. Tak potrafi człowiek skomplikować życie, że potem staje się niewolnikiem tego wszystkiego. Dla Jezusa jesteśmy ważniejsi niż krowy i osły. Chciał to przez to powiedzieć właśnie tym przełożonym. Dzisiaj też wiemy, że tak jest. A czy tej, która jest córką Abrahama, którą szatan związał, zauważcie, na 10 i 8 lat, nie należało uwolnić z tych pęt w dzień szabatu? Dla Jezusa kobieta nie była przypadkiem do leczenia. Była, mówimy, córką Abrahama. Pochodziła z narodu żydowskiego. Była osobą, która potrzebowała natychmiastowej pomocy. I co było dla niego oczywistością. W związku z tym, czy to był szabat, czy to nie był szabat, nie miało żadnego znaczenia. Ciekawa też forma liczebnika. Zwróćmy uwagę, wcześniej mamy 18, a tutaj mamy na 10 i 8 lat. Jakby Jezus chciał im wypomnieć. Zobaczcie, ta kobieta jest wśród was. Mówię to słownie, 18, jak my chcemy coś tam podkreślić, to też tak potrafimy. 18 lat, on mówi, zauważcie, na 10 i 8 lat, a nic z tym nie zrobiliście. Tę kobietę związał szatan. Założył jej pęta. Ale czy możemy powiedzieć, że szatan w niej był? Czy możemy powiedzieć, że szatan ją owładnął, w niej istniał? Została opętana? Że to szatan w niej powodował, był w niej i powodował tą chorobę? Tak nie było. Czy jest tu gdzieś napisane, że Jezus wypędził szatana? Czy wypędził demona? A więc zatem, czy możemy powiedzieć, że każda choroba powodowana jest właśnie opętaniem? Że spowodowana jest obecnością ducha nieczystego w tobie? Czy zatem uzdrowienie musi skupić się na wypędzeniu demonów? Nie mamy tu ani słowa o tym, że powiedział: duchu nieczysty, wyjdź, ja cię krępuję. Nie ma. Nie wypędził z niej demonów. Kto wskaże taki fragment? Nie ma go. Chodzi tu o wpływ. Czyli to związanie, szatan związał. Chodzi o wpływ na ludzkie serce. Kiedy czytamy w Biblii o sercu, to wiemy doskonale, że nie chodzi o ten mięsień, który pompuje krew, ale chodzi o nasze myśli, o nasze wnętrze. W Przypowieści 4,23 czytamy przecież tak: czujniej niż czegokolwiek strzeż swego serca, bo z niego tryska źródło życia. O czym tu mowa? O sercu mięsistym? Nie. O twojej mentalności, twoich przemyśleniach. List do Rzymian 12,1,2 mówi tak: zachęcam was zatem, bracia, powołując się na miłosierdzie Boga, abyście oddali swe ciała na ofiarę żywą, świętą i miłą Bogu, na dowód, że Mu służycie z pełnym przekonaniem. Nie podporządkowujcie się już więcej wzorcom tego wieku, uwaga, niech was przeobraża wasz nowy sposób myślenia. Nie mówi Paweł, przyjdźcie po rozum do głowy, tylko niech was przeobraża wasz nowy sposób myślenia, czyli to, co Bóg uczynił z tobą, w twoim właśnie tak zwanym sercu. Tak byście potrafili rozpoznać, co jest wolą Bożą, co jest dobre, przyjemne i doskonałe. Czy to, co wierzysz na swój temat, wynika z Biblii? Czy jesteś efektem diabelskich manipulacji? Czy właśnie nie łapiemy się na tym, że po prostu szatan tak mnie związał, że już trzeba tylko iść do kogoś, kto odprawia egzorcyzmy? Jezus uzdrawia w sposób opisany tutaj i nie ma tutaj mowy o wypędzeniu demonów. Jaka recepta jest na cud zatem? Być na wyciągnięcie ręki Jezusa. Być w Jego bliskości. Dać Mu możliwość takiego rzeczywistego dotknięcia. Dać Mu możliwość zrobienia porządku ze mną samym. Tutaj nie ma ani słowa o tym, że ta kobieta czuła się niegodna tego, żeby Jezus ją dotknął. I ty tak samo myśl o sobie. Nie jestem osobą, która nie powinna w ogóle zbliżać do Jezusa. Że jestem przegrany życiowo. Jestem urodzonym nieudacznikiem. Ze mną to już nie da się nic zrobić. To jest związanie przez szatana. Takie myśli. Brak perspektyw. Szatan robi wszystko, żeby odwrócić twoją uwagę od Jezusa i Jego potężnych możliwości. Bo on wie, że w tych relacjach on jest przegranym. Receptą na to jest cud, jest znak, który dokonuje Chrystus. Co mogę zrobić? Być na wyciągnięcie ręki Jezusa. Gdy on to mówił, wszystkich jego przeciwników zaczął ogarniać wstyd. Cały natomiast tłum cieszył się z powodu chwalebnych czynów dziejących się przez niego. Wstyd zaczął ogarniać tych tak zwanych funkcjonariuszy, którzy trzymali się tylko zasad, które zresztą sami ustanowili. Ludzi zainteresowanych systemem. Natomiast cały inny tłum widział uzdrowienie. Widział kobietę, która potrafiła po 18 latach wreszcie się wyprostować. Widział niesamowite działanie Jezusa. Widział Jezusa, który zbliża się do ludzi. Który nie tak jak ci faryzeusze poukładali się w jakieś warstwy i pewni mogli do nich dojść, inni nie. Jezus był i jest dzisiaj dostępny dla każdego. Dlaczego tłum się cieszył? Bo widział, zauważył możliwości Chrystusa. Zauważył, że w każdym czasie i w każdym miejscu mogą dziać się niesamowite rzeczy. Oczywiście opisane cuda to wycinek tego, co mamy w Biblii, bo jak zobaczymy ostatni wiersz Ewangelii Jana, to Jan pisał, że i wiele innych rzeczy czynił Jezus. Tu nawet jest słowo rzeczy, nie ma tu cudów, ponieważ tak naprawdę cud w rozumieniu biblijnym jest znakiem, znakiem Bożych możliwości i znakiem wykorzystywania praw, które Bóg ustanowił, a których człowiek nie jest w stanie nawet ogarnąć. Więc wracamy znowu do tego sformułowania, które Tereska powiedziała, coś, co nie mieści się na naszej głowie. Ale każdy cud, czy też jakbyśmy to przetłumaczyli, znak albo rzecz, miała służyć jednemu celowi. Dzisiaj dzieje się tak samo. Aby zbliżyć się do Jezusa. Aby poznać rzeczywistość i realność istnienia Królestwa Bożego. To był sposób, to była demonstracja tego, że Bóg jest potężny, że Bóg jest miłujący, że Bóg jest troskliwy, że Bóg jest blisko. Jak blisko? Na wyciągnięcie ręki. Tu i teraz, gdziekolwiek pójdziesz. Bo temu służył cud i to, co może dokonać się także w moim życiu. Ja mogę być blisko Niego. W tej bliskości jest miejsce dla Ciebie, dla każdego z nas. W jaki sposób mogę się zbliżyć do Boga? Poprzez rozmowę, poprzez modlitwę. Kończymy miesiąc modlitwy i postu, ale to nie znaczy, że szlaban już zamykamy tą kwestię. O każdym czasie możesz przyjść w modlitwie właśnie do Niego. Możesz zbliżyć się do Niego w ten sposób i poprosić o to, aby zmienił Twoje życie, aby wyprostował Ciebie, jeśli jesteś duchowo pochylony, aby na nowo w Twoje żagle życia dmuchnął wiatrem świeżości, wiatrem Ducha Świętego. Jak to zebrać w całość i wprowadzić to w życie? Przede wszystkim pierwsza rzecz. Odpowiedz sobie na pytanie. Co wykrzywia Ciebie i z czym sam nie możesz sobie poradzić? Co jest dla Ciebie tym duchowym skrzywieniem? Może fizycznie chodzisz wyprostowany, ale jak jest w Twoim sercu? Co mówią Twoje myśli? Jak jesteś zmotywowany? Jeśli pomyślisz o miłości Bożej, o miłości Chrystusa, to czy możesz to odnieść do swojego życia? Czy możesz śmiało powiedzieć, tak, wiem, Chrystus mnie kocha. Wiem, czuję to, że jest blisko mnie. Czy też widzisz to ciągle z takiej wycofanej, pochylonej perspektywy? Zmień to. Przyjdź do Niego z odwagą. Powiedz, Panie, ja ze swoim życiem nie jestem w stanie zrobić nic, ale chcę tego bardzo i wiem, że Ty możesz to zmienić. Ja może w mojej takiej skromnej osobowości nie jestem jakoś bardzo zaangażowany i jestem w stanie zaangażować się w działanie zboru, ale jest to moim pragnieniem. Jeśli Bóg powołuje, a każdego z nas chce powołać do czegoś, to odkryjesz to powołanie właśnie wtedy, kiedy czynisz to z pasją. Kiedy rozpoczynamy nabożeństwo uwielbieniem, to gdy stoi tu Marcin, Mariusz, Eunika, Zuzanna, ktokolwiek, to nie widzimy osób, które robią to z przymusem. Kiedy pójdziemy piętro wyżej na wspaniałą kawę i herbatę i nasze kochane siostry będą nam podawać, to nie widzimy w ich twarzach przymusu takiej knajpy PRL-owskiej, to gdzie tam na tej łóżeczce dawaj, przyszedł marudny klient, wyczuj tą szklankę z pomadki, dolej kawy do kawy. Bo czyni się to z pasją, cokolwiek robimy. Bóg działa właśnie w taki sposób, że angażuje się, ponieważ nie mogę usiedzieć na miejscu, ponieważ chcę. I może nie wychodzi mi to tak, jak powinno być i jak ja bym to widział, ale wiem, że Bóg doprowadzi mnie do doskonałości. A więc zbliż się do Jezusa. On chce być autorem cudu w Twoim życiu, cokolwiek tym cudem miałoby być. Amen. Powstańmy i podziękujmy Bogu, pomódlmy się.